Strefa komentarzy.
Prawie 11 minut. Po 11 na zegarach na antenie Radia Gdańsk to czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. Dominik Lewicki za konsoletą kłania się również, a w naszym studio komentatorzy i komentatorka Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Kuba.
Jest z nami Oliwier Starczewski, GQ.pl.
Dzień dobry Państwu.
A także Mateusz Błażewicz, społecznik i publicysta. Dużo ciężkich tematów dzisiaj będzie. Więc zaczniemy nieco lżej, no ale pytanie, czy będziemy mieli coś do powiedzenia, bo ja się przyznaję od razu, to już mówiłem zresztą kilka dni temu na antenie Radia Gdańsk, ja na Openerze od lat nie byłem, ale zakończył się festiwal Opener w ten weekend. Ponad 200 tysięcy ludzi, z tego co wyczytałem, bawiło się na tym festiwalu w ostatnich dniach. Ktoś z was był w tym gronie?
Ja niestety nie byłam, bardzo żałuję, bo przez wiele lat uczestniczyłam, natomiast ostatnio raz, że pogoda tradycyjnie jest fatalna podczas Openera. To jest, pamiętam, jak kiedyś wszyscy kupowali kalosze, co przyjechali do Gdyni na Openera, bo tak strasznie lało i była ewakuacja i tak dalej, i tak dalej, ale już nie będę wspominać historii. Druga sprawa, która jest dosyć dotkliwa, to ceny biletów. Także te ceny były niestety tak wysokie, że one zniechęcały, ale jednak się okazało, że znalazła się tak liczna grupa chętnych, także bardzo się cieszę. Ja żałuję, bo chciałabym The Cure posłuchać, bo to mój kultowy zespół jeszcze z lat 80-tych, 90-tych. Żałuję, że ich nie posłuchałam, nie widziałam.
To spróbujemy w przerwie może naszej, ale ta przerwa jeszcze za dobrych kilkanaście minut. Oliwier Starczewski mówi, nie pytajcie mnie o Openera, bo nie byłem, ale mimo wszystko, dlaczego młodzi ludzie już nie garną się na ten festiwal, tak jak jeszcze kilka lat temu, jak sądzisz?
Właśnie, to jest dobre pytanie. Teraz powstało trochę festiwali konkurencyjnych wobec Openera. Ja niestety mam taki problem, że za każdym razem, kiedy on się odbywa, co roku mam jakiś wyjazd i nie mogę się tam wybrać, mimo że wiek trochę mnie zobowiązuje, żeby uczestniczyć w takich imprezach. Tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie.
Trzeba byłoby popytać się pewnie większą liczbę, jakieś badania zrobić, ale rzeczywiście no to też jest tak, że ta scena festiwalowa się zmienia w Polsce i ten Opener kiedyś był chyba takim jedynym nie chcę nikogo tutaj deprecjonować, ale jednym z nielicznych tych takich dużych, porządnych festiwali, jest ich coraz więcej.
W tym czasie, dokładnie w tym samym czasie, trwa jeszcze festiwal, Bałtycki Festiwal Operowy, który został wymyślony przez Tomasza Koniecznego, wybitnego śpiewaka, i ten festiwal trwa, i Walkirię, strasznie długą Walkirię słuchaliśmy niedawno, jeszcze parę dni będzie trwało. Ja nie sądzę, żeby to była konkurencja dla Openera.
Muzyka Chopinowska też się już pojawia na Openerze.
Trzeba powiedzieć, że coraz bardziej wchodzimy w takie eklektyczne mody i coraz bardziej to społeczeństwo słuchające muzyki zaczyna słuchać bardzo różnych gatunków i równocześnie.
Ja czytałem artykuł Ilony Godlewskiej z Gazety Wyborczej, która napisała, że starzy się wykruszają albo odwracają wzrok, młodzi kręcą nosem, i że ten gigant Openera upadł w pandemii i już się nie odrodził po tym czasie. Mateusz Błażewicz, kiedy ostatni raz i czy w ogóle kiedykolwiek na Openerze byłeś?
No to ja się przyznam bez bicia, że ja na Openerze nie byłem. To nie są zupełnie moje klimaty. Natomiast moje związki z Openerem są takie, że ja bardzo lubię jeździć na punkt obserwacyjny wokół lotniska w Rębiechowie. I przy okazji Openera tam mnóstwo lądowało.
Przelatujących
na lotnisko tak. W Rębiechowej. Tam obserwowałem te piękne private jety, które lądowały i startowały z naszego pasa startowego, i to jest mój związek z Openerem. Natomiast no, fajnie, że mamy taki festiwal. To się przyczynia również do tego, że ci przyjeźdźni, czy z Polski, czy z zagranicy, młodzi, starsi, odwiedzają nasze miasta, i to jest bez wątpienia też duże, puste imprezy. Pomimo tego, że faktycznie gdzieś chyba Opener te swoje 5 minut świetności chyba ma już za sobą.
Ja tak myślę też, że chyba wraz z tą spadającą frekwencją, tak teraz tutaj patrzę jeszcze szybko, chyba trochę, bo patrząc w różne dane, to mamy różne statystyki, bo też pojawiają się takie, że tylko około 140 tysięcy w tym roku jednak, że ponad 200 nie było. Pewnie zależy, kto pisze i jak liczy, ale też mam wrażenie, że ta krytyka Openera trochę przycichła. Albo się przyzwyczailiśmy tutaj, albo te głosy krytyczne, które zawsze się pojawiały, że i tak dużo ludzi, i korki, i komunikacja źle funkcjonuje, i bałagan, i tak dalej, chyba też.
Ale z tą komunikacją, chyba było coś na rzeczy, bo czytałam i słuchałam w radio też informacji na ten temat, że coś zostało zlikwidowane, jakieś właśnie autobusy, które miały jeździć i które kiedyś jeździły, teraz nie, i że właśnie mały problem z komunikacją, a mnie bardzo, bardzo zasmuciło to, że z takich imprez masowych w Gdyni nie było parady żaglowców.
Parada żaglowców za to duża w Stanach Zjednoczonych z okazji ćwierćwiecza USA i tak dalej, ale to już zostawmy, o tym nie będziemy.
No i wątek trójmiejski, to znaczy
tak, oczywiście
młodzieży. No tak, z wielkim napisem na żaglu Gdynia.
Tak, tak jest, tak jest. Gdynia w swoje stulecie też się mocno i chyba skutecznie promuje, bo o tym rzeczywiście słychać było sporo. Ale o tym już mówić nie będziemy. Zostawiamy też Openera, chociaż trochę w pewnym sensie o komunikacji, tylko nieco innej. Tak się zastanawiam, pewnie widzieliście tę akcję, no bo nie wiem też do końca jak to nazwać, akcję ze strony Federacji Rosyjskiej, szeroko rozumianej. Ukraińskie media piszą, że to jest po prostu akcja sterowana przez FSB, publikacja rzekomych dokumentów o Wołyniu. Tutaj mamy taką wypowiedź profesora Damiana Markowskiego z Instytutu Pileckiego, który ocenił, że to jest żadna bomba i te archiwalia opublikowane przez Rosjan dotyczące rzezi wołyńskiej mogą być fałszywką. On dopuszcza taką myśl, co jednak też nie zdejmuje odpowiedzialności za ludobójstwo z dowódców ukraińskiej powstańczej armii. Myślę, że tego też w Polsce nikt nie neguje. Jak to wygląda po stronie ukraińskiej, no to widzieliśmy w ostatnich tygodniach bardzo różnie, ale do Oliwiera Starczewskiego, jeżeli mogę się zwrócić z tym pytaniem, bo sporo ludzi, może nie sporo, ale część tych młodych twórców internetowych, takich jak i ty, starasz się publikować takie filmy, przestrzega młodych ludzi przed tym, żeby się nie dawali propagandzie różnej nabierać. To będzie się nasilać, czyli widzimy takie czy w mediach społecznościowych, czy w innych przekazach internetowych tę próbę skłócenia obu narodów,
tak,
ukraińskiego i polskiego. Wykorzystuje to Federacja Rosyjska, te napięcia aktualne, które są między nami a Ukrainą?
Zdecydowanie to będzie się nasilać. Wiemy, jak działa rosyjska propaganda. Już w 2024 zresztą na podstawie przecieku, który publikował z Deutsche Zeitung, wiemy, że w Rosji mamy takie małe korporacje odpowiadające za tworzenie tej propagandy. Na przykład Agencja Projektowania Społecznego jest taką z jednych korporacji. Ci ludzie, którzy tam pracują, są odpowiedzialni za szukanie takich polaryzujących, dzielących tematów i znaleźli po prostu temat, którym jest Wołyń. To jest temat niesamowicie ciężki dla Polaków i ten klin między nasze narody będzie po prostu wbijany coraz silniej. I zresztą widać aktualnie, jak bardzo skuteczne jest to, bo po tych naszych ciężkich stosunkach, jakie mieliśmy przez lata z Ukraińcami, w tym 2022 roku się trochę zjednoczyliśmy. Ta pomoc Ukrainie, pomoc była bardzo silna i niezależnie od barw partyjnych tak naprawdę ludzie jednoczyli się w pomocy. Nawet politycy Konfederacji, którzy dzisiaj tak bardzo sprzeciwiają się pomocy Ukrainie, którzy dzisiaj piszą o tym, że ci ludzie już nie są mile widziani u nas w kraju, wcześniej organizowali pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Federacja Rosyjska tworzy takie warunki, w których szerzenie tej narracji jest po prostu opłacalne dla polityków w danym kraju. I teraz mamy aktualnie taką sytuację, że ta narracja, którą tworzy Rosja i tworzą te fabryki propagandy Kremla, jest praktycznie identyczna z tą narracją, którą tworzą politycy skrajnej prawicy, na przykład korony Grzegorza Brauna. I ci ludzie wzmacniają przekaz Kremla tak właściwie po to, żeby osiągnąć swoje własne cele
sankcjonują
polityczne.
Sankcjonują go jakby w tym sensie?
Oni go legitymizują, oni Oni po prostu mają podobne zdanie na różne tematy. To nie jest tak, że zarabiają pieniądze, nie są agentami. Natomiast to jest troszkę tak, jakby ktoś jeździł nieodpowiedzialnie autem i kogoś potrącił. Ta osoba powinna ponieść za to konsekwencje. I w tej sytuacji mamy ludzi, którzy prowadzą nieodpowiedzialną politykę i to skutkuje nagrodą dla naszego największego wroga. No i za to powinni ponieść konsekwencje polityczne.
Mateusz Błażewicz, będą ponosić konsekwencje polityczne, czy raczej będą zyskiwać politycznie na tej sytuacji, bo nastroje społeczne są, jakie są. Czyli na przykład widzimy bardzo dobrze to po badaniach chociażby oceny prezydenta Karola Nawrockiego w kontekście odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
Kwestia odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, który ma świadomość tego, jakie są w Polsce nastroje wokół rzezi ludobójstwa Polaków na Wołyniu, mimo wszystko zdecydował się na upamiętnienie jednostki wojskowej,
to jest imieniem jasne, bohater to już
Fupa,
zostało omówione,
więc
widzimy, że to trwa cały czas.
Ma sens.
Nie o tym chciałem, o to chciałem pytać, tylko jakby wykorzystać to, no bo to jest jakiś miernik tych nastrojów społecznych, tak? Widzimy, że prezydent zyskuje zdecydowanie.
No tak, natomiast na też trzeba sobie powiedzieć, że nikt racjonalny nie będzie wierzył w propagandę rosyjską. No, ja zakładam, że większość Polaków jednak nie ogląda rosyjskich mediów i jest w stanie odróżnić to, co mówią rosyjskie media, to co mówią media prozachodnie i to jest coś, co i ja wierzę w zdrowy rozsądek Polaków i nie dadzą się wciągnąć w tą nieczystą grę ku chwale i ku radości Rosjan, którzy tylko czyhają na to, żeby po pierwsze wbić klin pomiędzy Polaków a Ukraińców, a drugie, żeby dzielić społeczeństwo.
Ale bo być może nie oglądają, ale to nie oznacza, że przekaz generowany przez rosyjskie służby nie trafia do nich chociażby za pośrednictwem takiego mechanizmu, o jakim mówił Oliwier Starszewski.
Dlatego ja apeluję i też zachęcam do tego, żeby bazować na rzetelnych, wiarygodnych źródłach informacji, takimi jakimi są na przykład publikacje naukowe dotyczące właśnie chociażby kwestii Wołynia, publikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, czy przez po prostu historyków. Tu nie ma znaczenia, czy to jest historyk popierający, czy też powiadający się po jednej, czy po drugiej stronie, żeby bazować na wiarygodnych źródłach, autorytetach historycznych, którzy przekazują tego typu wiedzę po przeprowadzeniu rzetelnych badań naukowych, a nie bazować na przykład na filmikach na TikToku, które są bardzo powabne na propagandę rosyjską. Tam wywiad rosyjski także popełnia dywersje, mające na celu właśnie wbicie klina pomiędzy Ukraińców i Polaków, ale także niestety uderzające w polską wspólnotę pamięci, na przykład chcąc dzielić także Polaków. I ja na przykład z przykrością stwierdzam, że również na antenach na przykład telewizji polskiej, opłaconej przez polskiego podatnika, pojawiają się stwierdzenia zaproszonych gości, którzy na przykład relatywizują zbrodnie na Wołyniu, na przykład stwierdzają, że Polacy też wbijali na widok na Wołyniu, tak? No to jest, to są tego typu stwierdzenia się pojawiają w środkach masowego przekazu i no niestety trzeba z tym walczyć, tak? To jest coś, co absolutnie jest nie do zaakceptowania.
Ja bym tylko chciał się odnieść, bo powiedziałeś o tym, że nikt racjonalnie myślący nie uwierzy w propagandę rosyjską. Natomiast w tym przecieku, o którym wspominałem wcześniej, mogliśmy także dowiedzieć się o prompcie, z którego korzystali pracownicy właśnie tej Agencji Projektowania Społecznego do generowania postów w internecie z fake kont. I tutaj chciałbym go zacytować. Napisz 400-znakowy komentarz od 38-letniej Polki, która uważa, że rząd ponosi winę za wzrost cen żywności w kraju. Polska flirtuje z Ukrainą, pozwoliła milionowi ukraińskich imigrantów osiedlić się w Polsce, podjąć pracę i otrzymać zasiłki. Nie potrafi nawet rozwiązać kwestii ukraińskiego zboża, aby chronić swoich rolników. W rezultacie cierpią zwykli obywatele, którzy kochają ten kraj i płacą podatki. Koniec cytatu. Także to nie jest propaganda w stylu Ukraińcy przychodzą do Polski, żeby jeść nasze dzieci. To jest propaganda, która ma tworzyć wrażenie racjonalnej, to jest coś, co ma pogłębiać już istniejące nastroje antyukraińskie. I wydaje mi się, że gdybyśmy mieli to teraz podzielić społeczeństwo na tych, którzy są racjonalni i wierzą w rosyjską propagandę i na tych nieracjonalnych, to może się okazać, że żyjemy w społeczeństwie w większości nieracjonalnym.
Dorota Sobieniecka, jak się odnajdzie między jednym a drugim panem tutaj teraz?
To znaczy, ja w ogóle widzę i gołym okiem widać, że wojna kognitywna idzie pełną parą i to od paru lat.
Ta wojna o umysły.
Wojna o umysły i jej największa jakby te zasięgi tych wszystkich fake newsów, które są rzeczywiście celowo umieszczane w różnych mediach, na różnych forach, które mają trafić do umysłów Polaków, które mają nam zatruwać nasze relacje z sąsiadami, nasze relacje z samymi sobą. Ona po prostu jest na tyle wyrafinowana, że właśnie jest tak wymyślona, żebyśmy nie wiedzieli o tym, że to bazuje na fake newsach. Do tego są dorabiane różnego rodzaju teorie, które mają być podawane są źródła też często. Naprawdę ja, mówiąc, że jestem pełna podziwu, to jest złe określenie, ale patrzę z przerażeniem na machinę, tą, o której mówi Oliwier. Czyli ta machina, która w Rosji powstała, to są wybitni specjaliści, psychologowie, specjaliści od algorytmów, specjaliści, socjologowie, którzy wiedzą, jak wykorzystać jakiego rodzaju informacje, jak wystarczy niewielka iskra, żeby zrobić pożar. I tutaj ta sprawa, która stała się jakby początkiem takiej jawnej rozmowy na temat tej wojny, która po prostu nas zabija, bo ona nas zabija. Ona zabija. Ja jestem przerażona tym, że Polacy rzeczywiście nie potrafią racjonalnie myśleć ani czytać. Znaczy nie mówię, że wszyscy, ale niestety większość. To jest kwestia edukacji też. Nieumiejętność odróżniania fejku od informacji rzetelnej. Nieumiejętność czytania w ogóle ze zrozumieniem. Zauważmy, że jesteśmy ofiarami internetu i tego, że umiemy czytać tylko pierwsze dwa akapity tak naprawdę ze zrozumieniem, a potem już nam się wyłącza uwaga i już ją chcemy skupiać na czymś innym. Także to jest bardzo szeroki temat, on dotyka wielu różnych dziedzin i edukacji, i niebezpieczeństw związanych z kulturą cyfrową i czy dzieciom dawać do szkoły, czy nie dawać do szkoły telefony, smartfony i tym, w jaki sposób należy nas uczyć ostrożności. I tutaj powiedziałeś bardzo, bardzo, bardzo dobrze, mówiłeś właśnie o tym, że wierzysz w to, ja bym też chciała wierzyć w to, że prawdziwy Polak jest w stanie przeczytać informacje ze zrozumieniem, bo myśmy jednak, nasze społeczeństwo jednak odbiera edukację i wielkie wysiłki są wkładane ze strony szkół po to, żeby jednak wykształcić tego przeciętnego Polaka na poziomie średnim, tak żeby potrafił czytać i pisać, ale my zaczynamy żyć w tej chwili w kulturze świata, gdzie ludzie częściej piszą niż czytają i na tym polega problem.
Albo już po prostu tylko patrzą. Mateusz Błażewicz, ale dosłownie pół minuty, bo musimy przerwę zrobić.
No, skoro mówimy o czytaniu, to ja zachęcam do przeczytania lektury już niestety nieżyjącego Jurija Bezmienowa, który był kiedyś agentem KGB, który zbiegł do Stanów Zjednoczonych i tam z tamtejszym wywiadem opowiadał, w jaki sposób rosyjska propaganda robi tak zwaną dywersję ideologiczną w państwach, jak dzieli społeczeństwo i jak wygląda tak naprawdę od podszewki wywiad. Ta lektura naprawdę pokazuje nam, jak działa rosyjski wywiad i ona absolutnie, pomimo tego, że została napisana w latach 70. ubiegłego wieku, jest absolutnie aktualna dzisiaj. Cały czas rosyjski FSB stosuje te same metody. Jeżeli ktoś chce poznać te metody, zachęcam do przeczytania książki, tudzież obejrzenia wywiadów na YouTube, które są dostępne.
I wróćmy do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą. Zostaniemy jeszcze na chwilę w wątkach dotyczących napięć polsko-ukraińskich. Mateusz, też na prośbę słuchaczy, jakbyś mógł powtórzyć publikację, którą polecałeś.
Czy tytułu publikacji nie pamiętam, natomiast zarówno w wersji książkowej, jak i na YouTubie są dostępne wywiady z Jurijem Bezmienowym. To jest był agent KGB, który przeszedł na dobrą stronę, zaczął współpracę z CIA i tam dzielił się także w tych wywiadach metodą, jaką stosuje także dzisiaj FSB. No, są to przeciekawe wywiady, absolutnie pasujące do dzisiejszych czasów, do tego, co robi dzisiaj Rosja, więc Jurij Bezmienow.
Ja też z kolei mogę polecić taką publikację doktora Michała Wojnowskiego z 2015 roku, która została dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego chyba w pierwszej kolejności napisana lub we współpracy. To się nazywa Zarządzanie refleksyjne jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XXI wieku i to opisuje taką teorię, którą Władimir Lefebvre, rosyjski uczony, opracował. W dużym skrócie polega to na tym, że tak opisuje taki mechanizm zmuszania jakiegoś społeczeństwa do podjęcia czy wywołania pewnych emocji w tym społeczeństwie, które zmuszają to społeczeństwo do podjęcia pewnych działań, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne dla tego społeczeństwa, ale tak naprawdę nie są korzystne. Czy my damy radę jakoś, czy potrzebujemy w ogóle ugasić te nastroje, te złe nastroje, które są aktualnie? No bo powiedzieliśmy też już o tym, to chyba mówił Oliwier, przepraszam, bo teraz dokładnie nie pamiętam, że politycy na tym korzystają. Idą wybory. No możemy się spodziewać, że kampania, która już w zasadzie ruszyła, będzie się tylko rozkręcać i, jak to mówią specjaliści, będzie tylko gorzej. Jak społeczeństwo i czy w ogóle jesteśmy się może się przed tym bronić, czy w ogóle jesteśmy w stanie w jakiś sposób to wygasić?
Ja też uważam, że należałoby zacząć od edukacji. Szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia i na pewno wtedy o wiele łatwiej będzie walczyć z rosyjską propagandą.
Tylko to aktualnie, jest praca u podstaw.
To jest praca u podstaw, tak. Ja zresztą kończyłem rok temu szkołę średnią i dobrze pamiętam, że pytanie o odróżnienie faktu od opinii miałem dopiero na rozszerzonej maturze z wiedzy o społeczeństwie. Tą maturę pisze 10% uczniów. Taka wiedza, umiejętność odróżniania faktu od opinii przecież powinna być uczona od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Krytyczne myślenie to jest coś, co musimy stawiać, a szczególnie teraz w erze informacji, kiedy wystarczy, mogę dowiedzieć się tak właściwie wszystkiego, pytając po prostu czata GPT. Teraz już nawet nie muszę wpisywać czegoś w przeglądarkę i szukać tego w stronach internetowych. Tutaj już odpowiedź jest po prostu na wyciągnięcie ręki, to jest nawet za mało powiedziane. Także musimy się uczyć krytycznego myślenia i na to powinien postawić system edukacji. A czy możemy teraz zmienić tą sytuację, jak jest, że tacy ludzie, tacy politycy jak Grzegorz Braun mają 10% poparcia? Myślę, że to jest bardzo ciężkie albo wręcz niemożliwe, a szczególnie teraz, kiedy te nastroje w Polsce są coraz silniejsze, dlatego że ta rana o Wołyniu zamiast się goić została całkowicie rozerwana, no i jakby krwawi na nowo.
My się dajemy tak trochę sprowokować po prostu, Dorota Sobienicka?
Dajemy się sprowokować i bardzo chętnie się dajemy prowokować. Bardzo lubimy się antagonizować, bardzo lubimy widzieć rzeczywistość jako czarno-białą. I tutaj nawet dzisiaj w tym studio podczas naszej audycji takie zdanie padło na temat relatywizmu i relatywizowania. Mhm. Ja jestem daleko od relatywizowania, ale są dwie strony medalu. I pamiętajmy o tym, że ta historia miała dwie różne strony i my też nie jesteśmy bez winy i też mamy... Ja nie mówię, że należy to jedno do drugiego przykładać, ale nie możemy cały czas wierzyć w to, że Polska jest mesjaszem narodów i że my jesteśmy jedyni niewinni, którzy nie mają żadnej brzydkiej karty w swojej przeszłości.
No, ale mamy my to być może jesteśmy w stanie stwierdzić, a Ukraina cały czas nie chce przyznać tego, że na Wołyniu dochodziło po prostu do zbrodni ludobójstwa i oficjalnie to nigdy nie zostało ze strony ukraińskiej powiedziane.
Ale już są w tej chwili ekshumacje, już w tej chwili coraz bardziej się... Ja myślę, że taka metoda, którą pokazuje nam Paweł Kowal, który powolną perswazją, rozmową, to na pewno przyniesie większy sukces w procesie pojednania, czy chociażby list kardynałów, to na pewno przyniesie lepszy rezultat, aniżeli jakiekolwiek inne działania, dlatego że my jesteśmy nastawieni na antagonizację i jesteśmy też nastawieni na polaryzację i jesteśmy też nastawieni na przyswajanie złych informacji bez, myślę w ogóle o fake newsach i to, co przed chwilą Oliwier mówił o tym, że polityka, to nie tylko polityka, ale też na fake newsach bazuje cała podprogowa reklama, promocja, marketing i tak dalej. Musimy się też nauczyć czytania, które lekarstwa są lekami, a które są suplementami diety i co jest prawdziwą poradą lekarza, a to jest w oficjalnych źródłach telewizyjnych
to
i
radiowych. Tematy medyczne, zaraz, a jeszcze Mateusz Błażewicz, przepraszam, w kontekście ukraińskim.
No w kontekście ukraińskim... Ja bym chciał jednak cały czas przypominać, że kwestia Wołynia to temat, który w ogóle tą awanturę wokół upamiętnienia tej jednostki, nazwania imieniem bohaterów UPA tej jednostki, no zapoczątkował jakby nie było Władimir Zeleński. Ja myślę, że taka refleksja powinna być po jednej i po drugiej stronie. To znaczy zarówno klasa polityczna na Ukrainie, jak i klasa polityczna w Polsce powinna dwa razy zastanowić się, zanim cokolwiek powie, żeby nie dawać niepotrzebnie paliwa FSB, Rosji i tej agenturze wpływu, która ma jeden cel: skłócić dwa narody, osłabić te narody, a następnie, jeżeli będzie ku temu okazja, nie daj Boże, zaatakować. Nie dajmy się wciągnąć w tego typu gierki, natomiast a propos czytania, edukacji i tak dalej, ja myślę, że to, co powiedziałeś ty, Kuba, i zaproponowałeś tę lekturę Wojnowskiego odnośnie właśnie stosowania różnych metod przez niesprzyjające Polsce państwa, czy też właśnie kwestie tej agentury rosyjskiej, o której mówił Bezmienow. Warto sięgnąć po tego typu lektury, bo to nie tylko nas pokazuje nam, w jakimi metodami posługuje się dzisiaj Rosja, ale też powoduje, że my jesteśmy bardziej wyczuleni bardziej odporni na tego typu sygnał, a nie jest to lektura ani nieprzyjemna, jest to fascynująca lektura o metodach, którymi posługują się Rosjanie, ale też nieprzychylni nam ludzie, więc jeżeli chodzi o edukację, to zachęcam do zagłębienia się w tego typu tematy.
To jeszcze tak tylko na podsumowanie tego tematu warto zacytować, tak myślę, dzisiejsze słowa ministra Radosława Sikorskiego: jedna decyzja Wołodymyra Załańskiego nie zmieniła faktu, że to Putin jest największym zagrożeniem. I tak chyba, myślę, możemy to zakończyć, bo chyba z tym się wszyscy tutaj zgodzimy. Wywołałaś, Doroto, po części temat służby zdrowia, o który też chcę was zapytać, bo widzimy, że to jest jeden z wiodących wątków w dyskusji politycznej czy społeczno-politycznej w Polsce. No, między innymi ze względu na patologiczną sytuację w jednym z warszawskich szpitali. To już de facto bada prokuratura. Są też dymisje polityczne, chociażby zeszłego tygodnia, dymisje polityczne z zeszłego tygodnia, ale od Doroty może zacznę, oddając jej głos w tym temacie. To coś nam teraz zmieni? To, że prokuratura bada i wiceprezydentki w Warszawie straciły stanowiska?
Mogę...
Strasznie to podzieliło społeczeństwo, chyba nie mniej niż temat, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
A mogę tylko zażartować, że to jeszcze bardziej zantagonizuje i jeszcze bardziej nastawi negatywnie do siebie społeczeństwo, bo tak naprawdę to trzeba poważnie rozważyć gruntowną, oddolną, od początku do końca, od podszewki reformy służby zdrowia. I przepraszam, jak teraz to się mówi? Nie mówi się służba zdrowia, bo to już nie jest
ochrona
służba,
zdrowia,
tylko ochrona,
tak,
zdrowia, właśnie. Ten system, który jest w Polsce, on od lat nie był prawidłowy. I zawsze w każdym, za czasów każdej władzy były problemy i są te problemy i one narastają. To, że patologia wybuchła w jednym szpitalu, to nie znaczy, że cały system nie jest cały system jest patologiczny. Po prostu jest źle zagospodarowany, źle ustawiony, źle wymyślony. I potrzeba ogromnej odwagi do tego, żeby to zmienić. Natomiast nie sądzę, żeby jedna, czy dwie, czy trzy dymisje w ogóle cokolwiek zrobiły, bo nawet nie uspokoją nastrojów społecznych. Boję się tylko tego, że będzie coraz bardziej ofiarami będzie ta ludzie pracujący w opiece zdrowotnej będą ofiarami. Już pamiętamy te czasy, kiedy naprawdę narażonymi na ataki fizyczne nawet ratownicy z pogotowia ratunkowego, lekarze. SOR jest najbardziej niebezpiecznym miejscem, bo tam trafia patologia, po prostu ludzie, którzy nie do końca są objęci opieką psychiatryczną. I coraz więcej jest takich przykładów, coraz więcej jest takich przypadków. To wszystko jest po prostu źle wymyślone, źle ustawione i dosypywanie pieniędzy niczego nie zmieni. Trzeba to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze, od początku wymyśleć i od początku zbudować. Przy czym trudno jest znaleźć wzorzec, dlatego że tak jak przyglądamy się całej Europie i większości świata, który jest dla nas dostępny i który możemy obejrzeć i zobaczyć, jakie tam są praktyki.
To nie tak źle u nas jest.
To właśnie,
strony,
ja nie powiem, że u nas nie jest źle. U nas jest źle, ale tam też nie jest dobrze. Czyli nie ma takiego przykładu, nie ma takiego wzorca, według którego można byłoby postarać się zrobić naszą reformę, bo przecież kiedyś mówiło się, że Francja była najlepiej funkcjonującym systemem opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o systemy ubezpieczenia, i tam rzeczywiście podobno, ale teraz się okazuje, że wcale tak dobrze nie jest. W Anglii od lat jest po prostu dramat. W Stanach Zjednoczonych jest to po prostu usługa tylko dla ubezpieczonych i dla bogatych. Trochę Obama zmienił, ale też nie do końca. I tak naprawdę to tak, z jednej strony chcemy wszystkich leczyć, Chcemy, żeby wszyscy mieli dostęp do specjalistów. Chcemy, żeby było jak najwięcej lekarzy i żeby każdy lekarz zarabiał mało, bo jak zarobi dużo, to wtedy kłuje w oczy innych. Ale teraz pozwoliłam sobie na taką złośliwość, bo przecież nam nie chodzi o to, żeby lekarze mało zarabiali. Niech każdy zarabia tyle, na ile zasługuje. I te wszystkie regulacje, które na przykład mają stworzyć przejrzystość płac lekarzy, czy służby zdrowia, czy kogokolwiek. Ja rozumiem, że są pewne... Ja uważam, że w ogóle no może... Albo bądźmy transparentni i niech wszyscy mają, oficjalnie wykazują swoje zarobki, co zresztą jest w pewnym sensie poprzez zeznania podatkowe ujawniane, ale... Też myślę, żeby nie utopić dziecka z kąpielą. No, trzeba po prostu rozsądnie do tego podejść i mądrze.
Ale z drugiej strony tych patologii jest...
Wszystko jest patologiczne
jest ogrom,
w tym systemie.
Nie tylko w Warszawie. Nie tak dawno nasz kolega redakcyjny Przemysław Woś z Słupska pisał o tym, że lekarze w szpitalu w Miastku, w szpitalu miejskim, zarobili ponad 300 tysięcy złotych za jeden dzień zabiegów, po prostu zawyżając procedurę, wycenę tych zabiegów.
Ale kto im za to płaci? Przepraszam, ktoś zadecydował o tym, że jest taki system, w którym młody lekarz bez specjalizacji może zarobić 1,5 miliona złotych. Ktoś o tym ktoś zadecydował i ktoś zapłacił.
No powiedzmy sobie szczerze, bez wpływów politycznych zapewne ten lekarz nie znalazłby.
Ale ja myślę, że w ogóle, że to nie tylko jest tak, że to nie tylko tak jest, dlatego że pamiętajmy o tym, że samorządy i politycy walczą o to, żeby utrzymać szpitale, bo to jest sprawa popularności swojej w danej lokalnej społeczności. Lekarzy nie ma, specjalistów nie ma. Jeżeli szpital w Lesku zamyka tam porodówkę, czy tam jakiś inny oddział, jest straszna awantura, ale oni nie mają lekarzy. Sory, nie mają. Sami ci dyrektorzy
utrzymanie
szpitali
często
przyznają,
tego oddziału porodowego
że
nie
wyciągają lekarzy
trudne, tak?
Z innych szpitali, obiecując im za sam fakt bycia nazwiskiem na liście płac, bo to uwiarygodnia, to umożliwia po prostu działanie oddziału, jeżeli jest specjalista zatrudniony. Tak to jest sformułowane.
Jasne, ale
Mateusz Błażewicz.
Jaki wniosek się nasuwa? Jeszcze w drodze dygresji do tego, czy tutaj te działania prokuratury, dymisje polityczne będą miały jakiś wpływ. No, w mojej ocenie to jest nic innego, jak tylko tuszowanie sprawy, spróbowanie zamiecenia tej sprawy pod dywan.
No nie, ale to, że prokuratura prowadzi postępowanie, to jest tuszowanie sprawy?
To nie jest tuszowanie.
Nie. Ale powiedzmy sobie szczerze, na początku jakie było działanie prokuratury? To znaczy sygnalista, osoba, która miała cywilną odwagę publicznie powiedzieć o tym, co się dzieje w tym szpitalu. Działa się tam patologia, która do tej pory cały czas dowiadujemy się o nowych przypadkach. Został zaatakowany przez rzecznika prokuratury, pana prokuratora Skibę. Dziennikarze, którzy udali się do tej prokuratury w poniedziałek, kiedy miał być przesłuchiwany prokurator, atakowali go pytaniem, gdzie są dowody.
No,
mieliśmy do czynienia z nagonką na lekarza. To znaczy cała machina państwa została uruchomiona przeciwko temu człowiekowi tylko dlatego, że miał odwagę cywilną powiedzieć o tym, co tam się działo.
Ale w Kanale Zero powiedział to, publicznie to powiedział. Dlatego to nie był sygnalista, to był po prostu donosiciel.
Nie, to był sygnalista, dlatego że ten sygnalista próbował informować o tym także prezydenta Trzaskowskiego, który później, jak się okazało, został o tym skutecznie poinformowany, natomiast nic z tym tematem nie zrobił. Dymisja dwóch wiceprezydentek Warszawy, które nie miały z tym szpitalem nic wspólnego, natomiast kolega Rafała Trzaskowskiego z lat szkolnych, który odpowiadał formalnie za nadzór nad szpitalem. Do tej pory jest wiceprezydentem. No, pan Dawid Kacprzy, który zarobił te grube miliony na pracy w tym szpitalu, bez żadnego doświadczenia, kierował najtrudniejszym wycinkiem w służbie zdrowia, jakim jest oddział szpitalnego, oddziału ratunkowego. Do tej pory nie został przesłuchany. No, powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest załatwienie sprawy. W mojej ocenie, zresztą to znajduje potwierdzenie także w badaniach opinii publicznej, ta sprawa będzie miała wpływ na wynik kolejnych wyborów parlamentarnych. Jeżeli temat tej patologii, która dzieje się w służbie zdrowia, nie zostanie rozwiązany, i teraz przechodząc do kwestii tego, co należałoby zrobić, no ta sprawa, te gigantyczne zarobki lekarzy pokazują,
Niektórych lekarzy,
natomiast przeciętny lekarz taki tak zarabia niewspółmiernie więcej od swojego kolegi, na przykład na Litwie, Litwie czy na Łotwie, nie mówiąc już o innych zawodach, na przykład w Polsce, nie zostanie rozwiązana, dopóki ten zawód nie zostanie uwolniony i należy się przestać łudzić, że samorządy lekarskie czy samorządy prawnicze załatwią ten temat samemu, tutaj cytując profesora Strzembosza, dokonają samooczyszczenia. Nie dokonają samooczyszczenia. Wiele lat pokazało, że nie potrafią sobie poradzić z niepokornymi, z osobami, które nigdy nie powinny być w tym zawodzie. I co więcej, podstawowa przyczyna to jest taka, że należy uwolnić ten zawód, to znaczy należy uruchomić kolejne miejsca na specjalizacjach tak, żeby tutaj zapanowała normalna konkurencja.
Czas nam ucieka. Oliwierowi Starczewskiemu jeszcze głos oddać chcę. Jak to z tym wpływem służby zdrowia będzie na wybory nadchodzące?
Właśnie patrząc na badania, jakie prowadzi CBOS od 2001 roku, jak Polacy oceniają służbę zdrowia, to te wyniki za bardzo się nie zmieniają. Już w 2001 roku, czyli to pierwsze badanie, pokazywało, że 65% Polaków ocenia negatywnie. W 2022 roku, czyli kiedy jeszcze rządziła poprzednia władza, było to około 70% negatywnie. Dzisiaj jest to około 75%. Także jak widać, tutaj drastycznych zmian generalnie nie ma. I wydaje mi się, że ten stan służby zdrowia, jeśli miałby jakiejś partii konkretnej pomóc, to raczej tym, które nie są za niego odpowiedzialne, czyli jak rozumiem ani Koalicji Obywatelskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości. No ja mówię z perspektywy młodego człowieka. Mhm. Moi rówieśnicy, ja urodziliśmy się w Polsce Tuska i Kaczyńskiego. Także w momencie, kiedy tak naprawdę winni są za ten stan wszyscy, to też równie dobrze można powiedzieć, że nikt. I jeśli to ma się jakoś przełożyć, to mogłaby ta sytuacja wspierać takie partie jak na przykład Konfederacja. Natomiast jeśli chodzi o te konkretne patologie w tym szpitalu, sondaże, które widzimy podczas których kolejnych tygodni, kiedy ta afera się rozwija, pokazują, że te zmiany w sondażach są na poziomie błędu statystycznego. Koalicja Obywatelska nie traci w związku z tą aferą. Także jeśli to będzie miało jakiś wpływ na przyszłe wybory, moim zdaniem to będzie wpływ na frekwencję i mniejsze zaangażowanie na przykład ludzi młodych, którzy w 2023 roku głosowali przeciwko kolesiostwu, a jeśli się okazuje, że to kolesiostwo znowu jest. Problem jest tylko taki, problem dla koalicji to dobrze, że ta afera nie ma takiej twarzy, jak miały afery w latach poprzednich. Dlatego, że kto jest konkretnym beneficjentem tej konkretnej sytuacji z na przykład z tym pokojem VIP? My tak właściwie tego nie wiemy. No Rafał Trzaskowski jest trochę twarzą tej całej afery, bo on popełnił tutaj błąd jakiegoś niedopatrzenia i tego, że nie zareagował odpowiednio szybko. Natomiast też z tych informacji, jakie posiadamy, no to też nie wynika, że on był bezpośrednim beneficjentem tego, co działo się w tym szpitalu.
No, pamiętamy aferę, na przykład politycy koalicji rządzącej mogli, no i tam padały nazwiska poseł.
Tylko właśnie nie znamy nazwiska. No przestańmy, nie róbmy dalej afery z tym. Przecież była sprawa pani poseł Piekarskiej, która chyba stanowczo pokazała, że no nie wymieniajmy nazwisk, przecież to nie tylko...
Ale te nazwiska już publicznie padły. Ja zakładam, że jeżeli politycy nie będą mieli cywilnej odwagi, żeby się przyznać, że oni skorzystali z tego saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Dziennikarze, tacy jak Patryk Słowik, zapewne te nazwiska ujawnią, bo po prostu mają informacje o tym, kto korzystał z tego saloniku VIP. Ja zresztą...
To nie ujawnią, ale nie...
Zresztą...
Pół minuty nam zostało.
Pół minuty, także... No więc gdyby ta sytuacja nie miała wpływu na sondaże, zapewne reakcja polityków Koalicji Obywatelskiej nie byłaby tak ostra, to znaczy dyskredytowanie lekarza przez premiera, zanim ten został przesłuchany.
Ale lekarz został zdyskredytowany głównie za groźby, to, że zamiast pójść do prokuratury ujawnił to wszystko w długim i obszernym wywiadzie.
W kanale Zero.
Wobec potencjalnych innych sygnalistów. No, ja myślę, że jednak politycy mają świadomość tego, że to się może odbić szerokim echem i to może być duży problem.
I tutaj musimy postawić kropkę już o pierwszym kolanie RP. Nie zdążymy nic powiedzieć w tej audycji, a to też przecież była historia bardzo ciekawa. Mateusz Błażewicz, społecznik, publicysta, Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, Oliwier Starczewski, GQ. To byli goście Strefy Komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Strefa Komentarzy.